Dobry wieczór.
Porozmawiamy o łódzkich zabytkach, może nie tylko łódzkich, ale wstępnie łódzkich, które już nam zniknęły. Trochę ich mamy.
Trochę ich mamy i trochę ich nie mamy.
A no właśnie, bo tak mamy trochę tych, które zniknęły, czyli tak de facto ich nie mamy.
Tak. Tak, tak. Jest niestety, są takie przypadki, albo można powiedzieć bardziej nie, przepadki zabytków w Łodzi. No nie jest to tylko problem łódzki, na szczęście i nie na szczęście, no bo problem dotyczy też innych miast w Polsce, więc Łódź nie wypada tak tragicznie źle na tle całej Polski. No, a z drugiej strony, no to nie jest dobre dla zabytków, tak? Jakby to był tylko problem łódzki, no to może nie byłoby tak źle.
No, ale skoro znikają, to musi być jakiś powód, że znikają.
Powodów jest, myślę, kilka. To jest dosyć obszerny temat. No, można taką ogólną tezę wysnuć, że system ochrony zabytków jest wadliwy. A na system składa się wiele czynników. Jest to prawo, czyli prawo o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jest to finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami. Jest to kwestia społeczna, kwestia ekonomiczna. To właśnie zrozumienie wartości zabytku.
Czyli krótko mówiąc, nie zależy nam na tym?
Niektórym nie zależy. Niektórzy nie widzą wartości w zabytku, ale widzą wartość w działce, na której ten zabytek stoi, więc no wówczas wydaje się takiemu inwestorowi, że no lepiej jest wyburzyć ten zabytek i coś zbudować od nowa, niż zainwestować w ten zabytek, żeby służył nie tylko jemu jako inwestorowi, ale później też późniejszym pokoleniom.
No właśnie, bo ten problem chyba polega też na tym, częściowo przynajmniej, że te zabytki często są w rękach osób prywatnych, które chciałyby z tym coś zrobić.
Tak, zgadza się. No ja zajmuję się przede wszystkim zabytkami, które są w rękach prywatnych. No i spotykam się z różnymi postawami. Są osoby, które faktycznie chcą zajmować się tym zabytkiem, chcą realizować plan działania, który jest konsultowany z wojewódzkim konserwatorem zabytków. No a są osoby, które skupują na przykład zabytki od gminy, ponieważ przy zakupie zabytku z Skarbu Państwa wówczas jest 50% bonifikaty na zakup.
Czyli więc kupują, bo warto.
Tak, kupują, bo warto. Mhm.
No ale później mają trochę skrępowane ręce, bo właściwie nic nie można zrobić bez decyzji konserwatora zabytku.
Tak,
zgodnie. Nie wiem, czy oni są świadomi
tego. Zgodnie z prawem, tak, nie mogą nic zrobić. Wszelkie prace budowlane, wszelkie remonty, wszystko musi być konsultowane z konserwatorem wojewódzkim. No powinni być świadomi, tak? Znaczy, to jest tak, że każdy, kto jest kierowcą samochodu, powinien znać prawo drogowe, tak? Jeżeli nie zna, jeżeli jedzie za szybko, jeżeli nie stosuje się do znaków, no to wówczas dostaje mandat albo tak rozwala sobie samochód, mówiąc krótko. I obowiązuje go znajomość tych przepisów. Tak samo właściciel czy inwestor, który kupuje zabytek, jest obowiązany do tego, żeby znać przepisy na temat ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Myślałam o tych samochodach, o tej metaforze zastosowanej i tak myślę, że niektórzy znają przepisy, ale później na przykład wprowadzają alkohol do organizmu i sobie jeżdżą. Czyli czy tutaj też takie są sytuacje związane z tym, że niby wiemy, o co chodzi, a później okazuje się, że coś próbujemy naginać. Bo pewnie też takie sytuacje
są. Tak, są takie sytuacje. Tutaj spotkałam się z takim właśnie problemem szukania luk w prawie. Jak to można troszeczkę ominąć. Tak, żeby ugrać coś dla siebie. Na szczęście prawo jest płynne i prawo się zmienia i prawo wyłapuje takie sytuacje, jak chociażby przypadek jeszcze przed 2017 rokiem w polskim prawie, jeżeli zostało wszczęte postępowanie o wpis do rejestru, nie było możliwości zablokowania prowadzenia prac przy zabytku. W tej chwili dopisano artykuł 10a w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który mówi, że w przypadku wszczęcia postępowania o wpis do rejestru, wszelkie prace budowlane, remontowe, nawet jeżeli one są zgodne z pozwoleniem na przeprowadzenie prac, są z automatu wstrzymywane. Ze względu na to, że wszelkie prace mogą zaszkodzić, zniszczyć taki zabytek, te wartości zabytku, które są chronione prawem, stąd jest taki przepis w tej chwili, że
To czasem jest, problematyczne. Mieliśmy nie tak dawno do czynienia z tymi walącymi się zabytkami w Łodzi, z którymi nie bardzo było wiadomo, co zrobić przez dłuższy czas. One stały takie w fazie nie wiadomo czego.
No tak, tutaj w Łodzi jest problem tych kamienic, które są opuszczone, stan prawny nie jest wyjaśniony. No i one niestety niszczeją. No, dla zabytku czas jest niebezpieczny bardzo, jeżeli nic się przy tym zabytku nie dzieje. Oczywiście ustawa przewiduje takie sytuacje, jak prace zastępcze, wykonanie zastępcze prac, przejęcie takiego zabytku przez gminę. No ale wszystko następuje za odszkodowaniem, no i po prostu nie ma na to pieniędzy też na wykonanie zastępcze prac. No to są spore kwoty, żeby taki zabytek ze stanu ruiny podnieść. No więc często się słyszy, że to są po prostu martwe przepisy, no bo jakby nikt nie korzysta z tego, że one są.
A żeby zabytek zniknął z naszej okolicy, to kto musi podjąć decyzję?
Żeby zniknął, żeby zabytek nie był zabytkiem już.
Znaczy żeby na przykład rozebrać dany budynek.
Jest możliwość skreślenia z rejestru zabytku, bo zabytku nie można rozebrać.
Nawet jeśli się częściowo zawalił.
No to wszystko zależy od konserwatora wojewódzkiego, tak? Od jego decyzji. No tutaj, jeśli chodzi o decyzje administracyjne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy w ogóle decyzje administracyjne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, no tutaj charakteryzuje daleko idąca uznaniowość. Czyli tak naprawdę konserwator wojewódzki, który bazuje na swoim doświadczeniu, jest w stanie stwierdzić, co należałoby z takim zabytkiem zrobić dalej, którą część należałoby odbudować na przykład. Ale jeżeli jest tak zniszczony, że te wartości
no zawaliło się, przyjmijmy 80%.
No to nie jest takie proste. Było przez pewien czas we Francji taka metoda, która polega na tym, że jeżeli zabytek jest w 70% rozwalony, zawalony, to w takim razie możemy go całkowicie zlikwidować. No ale te 30%, te 20% w przypadku powiedzmy 80% może być na tyle cenne, że warto to jednak zachować. Warto coś z tym zrobić.
No ale to chociażby pewnie zależy od zabytku pewnie.
Tak, wszystko zależy od zabytku. Stąd też te przepisy ochrony zabytków no, są tak bardzo szeroko skonstruowane ze względu na to, że ciężko wychwycić wszystkie sytuacje, czy wszystkie rodzaje zabytków. No, nie da się tego po prostu zrobić, żeby mieć jakąś konkretną sytuację. Wtedy mamy taki przepis, robimy to i to. Bo tak się nie da, bo zabytki... Każdy zabytek jest indywidualny. Każdy zabytek jest czymś szczególnym, wyjątkowym.
Inaczej będzie rozpatrywana każda
Dokładnie.
Sprawa.
Dokładnie.
No dobrze, to ja w takim razie zaproponowałabym, żebyśmy trochę wspomniały takie zabytki łódzkie, które nam zniknęły. Gdzie najpierw mogłybyśmy się udać?
Myślę, że do Willi Bluma i Munica, bo to był jeden z pierwszych takich zabytków i taka sprawa dosyć, no taka nieciekawa ze względu...
Czyli na Wigury będziemy się udawać
tak,
teraz.
Tak, na Wigury, tak. No ale tam już nie ma co oglądać w tej chwili. Willa Bluma i Munica, ona powstała w latach 1919-22. To był to murowany dom, na początku jednokondygnacyjny, później zgodnie z projektem Adolfa Goldberga był podwyższony o jedną kondygnację w modernistycznym stylu. Bardzo ładna willa, która po II wojnie światowej była sprzedana. Tam była komórka lokatorska, która później w 1993 roku cała willa została oddana spadkobierczyni Moniców. I ta spadkobierczyni w 2004 roku sprzedała tą willę inwestorowi. Tam była dosyć spora działka za tą willą. Tam miało powstać osiedle, a sama willa miała być biurem. Taki budynek reprezentatywny. No i co? No i z tą willą przez 3 lata w zasadzie nic się nie działo. W 2007 roku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył willę z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny tej willi. Rok później do Urzędu Miasta w Łodzi inwestor wysłał zapytanie, czy uzyska zgodę na rozbiórkę tej willi. Na szczęście urzędnikom zaświtało coś w głowie, że może to jest zabytkowy obiekt, więc wysłali wiadomość do konserwatora wojewódzkiego.
Czyli inwestor w ogóle nie zająknął się na ten temat,
nie,
tak?
Nie. Znaczy nie zająknął się, Być może dlatego, że ta willa nie była wówczas wpisana do rejestru ani do ewidencji zabytków, bo to też trzeba rozróżnić. Ewidencja i rejestr to nie jest to samo. I jeszcze ważna kwestia, że zabytek, to, że coś jest zabytkiem, nie uznajemy za zabytek coś, co jest wpisane do rejestru, do ewidencji. Zabytek jest zabytkiem ze względu na swoje wartości. Wartość historyczną, wartość naukową, wartość artystyczną. Także jest świadectwem minionej epoki, że jest to dzieło człowieka. I tak to wszystko jest ładnie opisane w artykule 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Cała definicja zabytku to, że jest coś w rejestrze, to jest jakby dodatkowo chronione, ale nie musi być w rejestrze, żeby było zabytkiem. I to jest ważna informacja.
No i teraz urzędnikom zaświtało.
Zaświtało, tak. Wysłali do konserwatora wojewódzkiego informację i on wszczął postępowanie o wpisanie do rejestru. Czyli rusza cała procedura sprawdzania historii tego obiektu, architektury i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście inwestor się odwoływał od tego, no ale te odwołania nic nie dały i w grudniu 2008 roku inwestor otrzymał zawiadomienie o zakończeniu tego postępowania i informację o tym, że 16 stycznia 2009 roku willa zostanie wpisana do rejestru. Willa nie doczekała tej daty, ponieważ 12 stycznia została zrównana z ziemią. Co się okazuje, przekopałam teczkę tego obiektu, która znajduje się, za teczka, wszystkie dokumenty znajdują się w archiwum Urzędu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Okazuje się, że 9 stycznia, czyli kilka dni przed rozebraniem, inwestor wystosował zawiadomienie do inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęcie rozbiórki w stanie wyższej konieczności. Ale że po pierwsze, wysłał to do złej komórki administracyjnej, bo powinien do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, a wysłał do inspektora nadzoru budowlanego, więc oni to zgodnie z kodeksem prawa administracyjnego, jeżeli coś trafia do danego wydziału, powinien do innego, no to oni muszą to przekazać. No ale to trochę trwa, tak? To przerzucenie tego pisma. No jak już to pismo mieli, no to już się okazało, że willi nie ma. Bo ponieważ jest taki zabieg w prawie budowlanym, to jest obecnie artykuł 31a, wcześniej 31 ustęp 5, który mówi o tym, że można rozpocząć prace rozbiórkowe w danym obiekcie, jeżeli zagrażają one życiu, zdrowiu bądź mieniu. Czyli to jest to właśnie tak zwany stan wyższej konieczności. Czyli mamy dwa dobra chronione prawem, ale jakby jedno dobro jest chronione jakby wyżej, tak życie i zdrowie ludzkie.
Więc czyli możemy można podejrzewać, to jedno, że inwestor był dosyć dobrze poinformowany.
Właśnie nie do końca, ponieważ zgodnie z orzecznictwem, znaczy ja myślę, że on myślał, że to przejdzie. Jak za chwilę się dowiemy, to faktycznie w tym momencie, to jest kilkanaście lat temu, taka forma obrony inwestora przeszła, ale ten artykuł, o którym mówię, o tej rozbiórce w stanie wyższej konieczności, mówi o tym, że można rozpocząć prace rozbiórkowe. Nie je przeprowadzić, tylko rozpocząć, tak? Bo chodzi o to, że jeżeli faktycznie coś może się na kogoś zawalić, więc rozpoczynamy tą rozbiórkę, jakieś zabezpieczenie, zabezpieczamy to i później staramy się o zgodę na rozbiórkę, bądź na przeprowadzenie prac, w zależności co chcemy zrobić. Ale, o czym też mówi orzecznictwo, nie można na podstawie tego artykułu
przeprowadzić całego remontu.
Tak, przeprowadzić rozbiórki obiektu. Że jest to niedopuszczalne i że taka interpretacja tego artykułu jest błędna. Ale jak się sprawa zakończyła? No oczywiście konserwator wojewódzki zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który mówi, że niszczenie bądź uszkodzenie zabytku podlega karze. No i okazało się, że sprawa została umorzona, ponieważ według prokuratury obiekt, który został rozebrany, nie był zabytkiem, więc nie można wszcząć postępowania jakiejkolwiek sprawy z artykułu 108, no bo skoro to nie jest zabytek, no to nie było zniszczenia zabytku. Chociaż tutaj też właśnie kwestia zrozumienia, czym jest zabytek, tej definicji zabytku tutaj też
jest bardzo płynna.
Tak, i tutaj też był ten błąd, ponieważ to, że on nie został wpisany do rejestru, nie oznacza, że nie był zabytkiem. Więc to ta sprawa została umorzona.
No ale to musimy bardzo zwracać na takie rzeczy uwagę. Na przykład kupując, bo inwestor prawdopodobnie nie kupił tego budynku jako zabytek.
Tak.
W związku z tym no, miał prawo nie wiedzieć, że pewnych rzeczy nie może, bo budynek, który kupił, a którego nie kupił jako zabytek, może się okazać jednak zabytkiem.
Tak, z tym, że on jakby dokonując rozbiórki wiedział, że to jest zabytek, tak, ponieważ otrzymał informację od konserwatora wojewódzkiego, że będzie wpisany do rejestru. Oczywiście jakby jestem w stanie zrozumieć tutaj niechęć do tego ze względu na sam system ochrony i opieki nad zabytkami, ponieważ jest to system sankcji głównie dla takiego właściciela, a powinien być systemem nagród, jakichś ulg podatkowych.
Pomocy. Tak, jasne.
Tak. Mhm. Znaczy, no teoretycznie jest, tak, jest możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie remontów, pomoc konserwatora, tak, z zaplanowaniem wszelkich prac remontowych. No ale to finansowanie nie ma aż tyle pieniędzy, żeby zadowolić wszystkich właścicieli.
Co dzisiaj z tą willą?
Z tą willą nie ma jej.
No i kto ją w końcu zmiotł z powierzchni ziemi?
No ten inwestor, ale no nie został ukarany, ponieważ nie był to zabytek według prokuratury. Dotrzymał tylko 500 zł mandatu od inspektora nadzoru budowlanego za samowolę budowlaną, tak? Za wykonanie prac budowlanych bez zezwolenia. I na tym sprawa się skończyła.
To są bardzo ciekawe historie w gruncie rzeczy.
Tak, i to właśnie był taki niebezpieczny precedens, który wydaje mi się wpłynął na kolejny przypadek willi, ponieważ jakby to pokazało właścicielom zabytków, że
można jakoś
zniszczyć,
obejść
tak,
to prawo.
Można obejść, można rozebrać obiekt, który no, wiadomo już, że jest zabytkowy, już nawet mamy to na piśmie od konserwatora wojewódzkiego, jest na tyle cenny, że ma być wpisany do rejestru zabytków. No a tu się okazuje, że no, dla takiego inwestora, który planuje wielomilionową inwestycję, 500 zł mandatu, no to umówmy się, no nie jest za duża kara.
No nie jest to dotkliwa kara, rzeczywiście.
Czy jakaś kara, która spowodowałaby, że on zaniecha takiego działania.
I kolejny przykład?
To jest willa Langego na ulicy Zwierskiej 213. Ona powstała na początku XX wieku w stylu neoklasycystycznym. To jest tak zwany styl roku 1800. To jest odmiana nurtu klasycystycznego. Takich obiektów nie ma za dużo, więc ten obiekt był na tyle cenny, że został on wpisany do ewidencji zabytków. No w 95 roku kupiła go osoba prywatna, która tak w przypadku willi Bluma i Monice również do Urzędu Miasta Łodzi wysłała zapytanie, czy jest możliwość wyburzenia takiego obiektu, ponieważ tam się rozchodziło o dojazd, gdzieś w stronę osiedla, tam jest dookoła osiedle. Chodziło o poszerzenie drogi, willa trochę przeszkadzała, więc czy można ją usunąć. No i urząd powiedział, że willa jest wpisana do ewidencji zabytku, więc jest to obiekt zabytkowy, więc no nie można.
Nie można.
Tak samo jak w przypadku willi Bluma i Monica, również tutaj informacja o tej wiadomości właściciela, że być może ten zabytek jest w zagrożeniu, została przekazana konserwatorowi wojewódzkiemu, który wszczął postępowanie o wpis tej willi do rejestru. Oczywiście no, zgodnie z prawem właściciel jest poinformowany o wszczęciu takiego postępowania. Tutaj również właściciel odwoływał się od tego. No i jeszcze nie zostało zakończony wpis do rejestru. Mamy sobie czerwcowe popołudnie. Przed Bożym Ciałem to było. Więc już mamy wszystkie urzędy pozamykane. Wszyscy szykujemy się na długi weekend, no bo jest Boże Ciało. No i wjechał ciężki sprzęt na teren willi i willa została wyburzona w to jedno popołudnie. Społecznik poinformował policję, że
coś takiego miało miejsce.
Tak, że coś takiego się dzieje i ze względu na to, że wiedział, że jest to obiekt zabytkowy, więc przypuszczał, że no, ktoś tutaj
jakąś
działa
samowolę
niezgodnie z prawem.
Robię.
No, przyjechała policja, inspektor nadzoru budowlanego, który pisemnie wstrzymał te prace rozbiórkowe, no ale było już za późno, bo zostały same fundamenty i piwnice.
No i co spotkało właściciela?
No i właśnie właściciel tutaj się podczas rozprawy sądowej nie przyznawał się do winy. bo tutaj w przypadku Willi Bluma i Monice w ogóle rozprawa sądowa nie miała miejsca, ponieważ prokuratora umorzyła to postępowanie. Tutaj mamy inną sytuację, na szczęście. I tutaj inwestor twierdził, że no on wyburzył tą willę, bo willa nie była zabytkiem. No ale takie tłumaczenie już no nie przeszło, ponieważ no po pierwsze była w ewidencji zabytków, a po drugie no było już wszczęte postępowanie o wpis do rejestru. I wyrok no był dość dotkliwy dla właściciela, ponieważ został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Musiał zapłacić nawiązkę tam kilkanaście tysięcy na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. I dostał nakaz odbudowania willi w takim wyglądzie, w jakim ona wcześniej stała. Też z tego względu, że...
No, to już jest konkretna
tak,
kara.
Że tak. Dokumentacja na temat architektury willi, tak jak ona wyglądała, detalu, była zachowana u konserwatora wojewódzkiego, więc odbudowanie tutaj nie stanowiło problemu. No ale no, tylko inwestora, który jakby chce wyburzyć willę czy zabytek, bo chce coś nowego postawić, no tu jest zablokowana taka możliwość, tak? No bo musi odbudować to, co zniszczył. To, co zburzył. Jedyny problem, jaki tutaj był, to jak chronić później ten obiekt nowo wybudowany, no bo to nie jest już zabytek, tak? To jest jakby nośnik wartości, ale już zupełnie innych niż te zabytkowe.
Tak.
Więc tutaj był problem, no bo jakby całe postępowanie o wpis do rejestru no zostało z braku podstaw anulowane, no bo już nie mamy co wpisywać, no bo tego nie ma. To, co powstanie, no nie jest zabytkiem. Mhm. Nie ma czegoś takiego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jak zabytek odbudowany. Nie istnieje coś takiego. Być może powinno coś, tak, jakaś taka kategoria się pojawić ze względu na to, że no mamy trochę tych odbudowanych, nie wiem jak to nazwać, obiekt odbudowany na wzór zabytku. Aha. Chociażby kościół w Mileszka, który spłonął, on również jest odbudowywany zgodnie z tym, jak on wyglądał wcześniej, tak zgodnie z dokumentacją architektoniczną. I on będzie wyglądał tak, jak wyglądał tamten zabytek. Ale czy to będzie zabytek? No... Zgodnie z definicją
nie będzie,
nie będzie to zabytek. No, można nazwać, że to będzie właśnie zabytek odbudowany. Więc może jest to jakiś pomysł, żeby taką kategorię wprowadzić.
Czyli tą willę przy Zgierskiej mamy odbudowaną na wzór
odbudowaną.
Tej zabytkowej, natomiast zabytkiem już nie jest.
Nie jest zabytkiem, tak, ale co ciekawe, ze względu na to, chciano jakoś zabezpieczyć się przed kolejnym wyburzeniem tej willi. No bo może takiemu inwestorowi, może on już wyburzy ją i jednak postawi to, co chciał postawić.
No bo teraz to już nie jest zabytek,
tak,
więc może
nie
ją
jest
wyburzyć.
Chroniony. Tak, więc tutaj konserwator wojewódzki wymyślił, że zostawi tą willę w ewidencji. Ze względu na to, że no, zachowały się te fundamenty, zachowały się piwnice. Poza tym willa jest usytuowana w ogrodzie, gdzie mamy starodrzewie, czy cały ten układ planistyczny ogrodu jest zachowany. Obok stoi druga willa, która powstała w podobnym okresie, w podobnym stylu i ona jest wpisana do rejestru. One razem tworzą zespół
całość,
willi.
Tak?
Więc tutaj jakby nie było problemu z uzasadnieniem zostawienia tego obiektu w ewidencji zabytków, co było równoznaczne z ochroną tego obiektu, że być może ten właściciel tej willi jednak
cokolwiek by mu przyszło do głowy, to ma teraz związane ręce.
Tak, no bo jeżeli to wyburzy, to prawdopodobnie będziemy się jeszcze raz odbudować. No, ile razy można?
No właśnie. No ale czasem trudno się nauczyć. W takim razie przejdźmy dalej.
Kolejny obiekt. To myślę, że warto byłoby wspomnieć o Fakorze, bo to też jest bardzo ciekawy przykład przypadku zabytku. No ale zacznijmy od początku. Sama Fakora, właśnie data powstania jest tutaj problematyczna. Przyjmijmy, że to był 1913 rok. Zależy od ekspertyzy, którą się przeczyta, ponieważ w trakcie procesu o wpisanie Fakory do rejestru i inwestor posługiwał się kilkoma ekspertyzami, konserwator wojewódzki kilkoma i one były, no wiadomo, ekspertyzy pisze się no, troszkę pod kogoś, tak? Inwestor miał kilka osób, które próbowały udowodnić, że to są lata późniejsze, więc być może to wcale nie jest zabytek. No ale przyjmijmy ten 1913 rok jako datę powstania tej fabryki. Projektantem był Franciszek Karpiński. W Fakora działała do 2007 roku. No, ona składa się z odlewni żeliwa, hali odlewni, wieży ciśnień, tam też jest komin wolnostojący, no i trzy budynki z lat 50. To jest portiernia, budynek socjalny i budynek administracyjny. I sprawa wyglądała tak, że Fakora kończy w 2007 roku działalność, w 2010 kupuje ją nowy inwestor, który chce na terenie Fakory wybudować centrum handlowe. W skrócie chce po prostu to, co jest, zrównać z ziemią i postawić nowe budynki. Otrzymuje zgodę na rozbiórkę tych obiektów, rozpoczyna rozbiórkę tych obiektów i nagle otrzymuje decyzję od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wstrzymaniu prowadzonych prac ze względu na to, że być może Fakora jest obiektem zabytkowym, który należy wpisać do rejestru.
To trochę późno dostaje tę
trochę
informację.
Trochę późno, tak. Co się okazuje? Ten inwestor przed zakupem tej Fakory udał się do Urzędu Miasta Łodzi, do miejskiego konserwatora, wówczas miejski konserwator zabytków działa, bo obecnie nie mamy już miejskiego konserwatora zabytków, do miejskiego konserwatora zabytków z zapytaniem, co można na terenie Fakory zrobić i co należy zachować z tych obiektów, które tam są. Okazało się, że wieża ciśnień jest wpisana do rejestru, natomiast cała reszta nie jest wpisana do rejestru, nie jest wpisana do ewidencji. Jedynie miejski konserwator zabytków poprosił o zachowanie tego komina wolnostojącego, no bo to jest taki symbol trochę Łodzi, tak, te kominy, więc tutaj była taka prośba ze strony konserwatora miejskiego, żeby gdzieś ten komin umiejscowić w tym projekcie, żeby go nie wyburzać. Więc inwestor przygotował taki projekt i faktycznie był tam ten komin zachowany, no wiadomo, wieża ciśnień również, bo ona była w
zabytkiem.
Tak, ona była wpisana do rejestru, więc można powiedzieć, że taki inwestor dowiedział się, przeprowadził tak kwerendę, spotkał się z miejskim konserwatorem zabytków i otrzymał informację, że no to nie jest, więc można to wyburzyć, więc on to kupił, żeby postawić coś, co sobie zaplanował. No to i nagle się okazuje, że to jest zabytek. Co ciekawe, jeszcze chwilę przed zakupem tego obiektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło pismo od miejskiego z pytaniem, czy nie należałoby Fakory wpisać do rejestru. Wojewódzki Konserwator Zabytków odpisał, że jeżeli nie jest w ewidencji, jeżeli miejski się tym nie zajął, to konserwator wojewódzki nie widzi podstaw. A jeżeli miejski widzi, no to powinien rozpocząć lustrację obiektu, żeby sprawdzić, czy nie należałoby wpisać do ewidencji. Ale miejski konserwator nic z tym nie zrobił. Właściciel, dowiadując się, że wieża ciśnień jest wpisana do rejestru zabytków, stwierdził, tak też było w tych wszystkich pismach, że skoro jedno wpisano, a całej reszty nie, znaczy, że wszystko było zbadane i tylko ta wieża ciśnień, jakby to jest logiczne, tak?
No tak.
Tylko ta wieża ciśnień jest cenna i należy ją zachować. Okazało się w toku późniejszej sprawy, że ta wieża ciśnień została wpisana na podstawie projektu miejskiego, który po prostu dotyczył tylko i wyłącznie wież ciśnień na terenie województwa łódzkiego. I tylko ta wieża ciśnień, dlatego tylko ona została przebadana i tylko ona została wpisana do rejestru, a nikt tej Fakory nie sprawdzał pod tym kątem. No i jak to się wszystko zakończyło? Zakończyło się tak, że konserwator wojewódzki po lustracji obiektu, po zrobieniu kwerendy stwierdził, że mamy do czynienia z cennym zabytkiem, że ta XIX-wieczna konstrukcja żelbetowa jest cenna, że nie ma takich obiektów za wiele. W mieście w ogóle nie ma, na terenie województwa jest niewiele. Więc warto zachować ten obiekt ze względu na to, że jest to właśnie takie świadectwo rozwoju myśli budowlanej i myśli inżynieryjno-konstrukcyjnej i że należy zachować w całości tą fabrykę i wpisać ją do rejestru. Za sprawą oparła się o Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, ponieważ właściciel odwoływał się od tej decyzji. No i co się okazało, że minister nakazał zachowanie tylko trzech ram konstrukcyjnych, nie całej Fakory, tylko trzy ramy konstrukcyjne tej hali odlewni od strony zachodu. No wiadomo, wieża ciśnień, skoro jest już wpisana do rejestru, i portierni, która tworzy, jakby pokazuje rozwój tego obiektu. I tam powstało to centrum handlowe. Można pojechać, zobaczyć sobie, ale I to, jak to się wpisuje, jak te trzy ramy konstrukcyjne wpisują się w te centrum handlowe, no to już pozostawiam Państwu do oceny. No.
No temu inwestorowi to trochę współczuję, prawda? Bo
tak,
tutaj bardzo dużo zamieszania takiego.
Ja też mu współczuję, chociaż no później w trakcie już całej sprawy wpisywania obiektu do rejestru, no robił sporo problemów, nie stawiał się na lustrację, nie pozwalał wejść na teren, nie odbierał pism, no ale jakoś tak sercem czuję, że...
No, ale też,
tak
nie,
dużo zrobił,
jemu też nie ułatwiano tutaj tej pracy całej.
Tak, no miał jakiś plan, jeszcze sprawdził wszystko, próbował dowiedzieć się, co trzeba zachować, co nie, i tu nagle okazuje się, że no, że nie może tego, co chce
zrealizować.
Mhm.
No dobrze, to Fakora. To jeszcze proponuję zajrzeć na Zajezdnię Dąbrowskiego.
Tak, Zajezdnia Dąbrowskiego.
Wszyscy tęsknimy.
Tak. No, to jest zajezdnia z 1928 roku, która jest jakby świadectwem rozwoju komunikacji w Łodzi. No, ona działała, właśnie nie pamiętam do którego roku, 2010. Ja jestem typowym historykiem, po prostu nie mam pamięci do dat. A nie napisałam sobie w tej ściądze.
Tak, typowy historyk rzeczywiście.
Tak. W każdym razie kupił tą zajezdnię prywatny właściciel, który rozpoczął rozbiórkę tej zajezdni. Społecznik poinformował konserwatora wojewódzkiego o tym, co tam się dzieje, więc oczywiście natychmiast konserwator wojewódzki wstrzymał prowadzone prace. I w międzyczasie zajezdnia się spaliła. Wybuchł pożar, nie znaleziono winnych.
No stało się.
Stało się. Po prostu się stało.
Taki przypadek.
Tak.
W dobrym czasie.
Dokładnie. No oczywiście sprawa została umorzona, no bo nie mamy winnego. No, przypuszczalne, czy tak jakby wyczytałam z dokumentów, że bezdomni zapruszyli ogień prawdopodobnie. No i no co, no nie ma winnych i nie ma zajezdni. Mhm. Inwestor otrzymał mandat za samowolę budowlaną, tak, za rozpoczęcie tych prac bez zezwolenia. No i na tym cała sprawa w zasadzie się skończyła. Taka krótka piłka z tą
krótka, dosadna historia, tak jest. Może warto na koniec podpowiedzieć, jak wygląda to prawo własności, jeśli decydujemy się nabyć na przykład zabytek.
No, jeżeli decydujemy się nabyć zabytek, to musimy po pierwsze zapoznać się z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ważne jest w tym wszystkim, wydaje mi się, taki czynnik ludzki, no bo jakby z jednej strony mamy konserwatora wojewódzkiego, z drugiej strony mamy właściciela. To są ludzie. I tutaj potrzeba zrozumienia jednej i drugiej strony. Potrzeba czasu na to, żeby konserwator wojewódzki wytłumaczył inwestorowi wartość takiego zabytku, a żeby też inwestor wytłumaczył konserwatorowi wojewódzkiemu, co on chce zrobić, co on by chciał mieć z tego zabytku. Trzeba znaleźć taką równowagę między tym właśnie prawem własności, a tą ochroną, opieką nad zabytkiem, czy tą kwestią takiego, można powiedzieć, że prawo własności to rodzaj powiernictwa. Tak naprawdę, bo jakby konstytucja mówi tak, że prawo własności, czy prawo do rzeczy, że możemy tą rzecz nabyć, możemy ją zmienić, możemy ją nawet zniszczyć. Mhm. Tylko że prawo własności, i o tym też mówi konstytucja, może być ograniczone ustawami, przepisami. Więc mamy prawo własności, możemy kupić taki zabytek, możemy go nabyć, możemy coś z nim zrobić, ale to prawo własności ograniczają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ważne jest, wydaje mi się, przede wszystkim edukacja społeczeństwa, jeśli chodzi o zabytki. O to, żeby uwrażliwić społeczeństwo na kwestie zabytku już od najmłodszych lat. Bo ja już od przedszkola wprowadziła zajęcia.
Na przykład mazanie sprayem EUKS albo widzew na zabytkach.
Takich zajęć bym nie prowadziła.
Nie, to w ramach pokazywania, czego robić nie wolno.
Czego robić nie wolno. No to jest, tak jak obecnie się mówi, że zabytki to nie jest to, co odziedziczyliśmy po dziadkach, tylko to, co pożyczyliśmy od naszych dzieci. I wydaje mi się, że to jest taka kwintesencja tej opieki nad zabytkami.
Ładnie
że możemy sobie wyobrazić, że taki zabytek to jest szklana kula, którą podajemy sobie z rąk do rąk. Jak ją opuścimy, ona się rozbije. Nawet jak ją posklejamy, to już nie będzie to samo.
No to w takim razie tą piękną, złotą myślą ze szklaną kulą będziemy kończyć. Bardzo dziękuję. W te zawiłości związane z zabytkami, z prawem własności, z prawem ochrony zabytków, trudny, niełatwy kawałek chleba, od razu mówię, wprowadzała nas dr Katarzyna Szat-Babińska z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.